Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj gender, globalna rewolucja seksualna. Zapraszamy serdecznie też do kontaktu telefonicznego. Naszym gościem jest pani Gabriele Kubi. Kłaniam się, szczęść Boże, witam serdecznie. Pani Gabriele, jak zaglądam do chociażby jednej z jej książek, jest socjologiem, pisarką, matką trójki dzieci, urodziła się w Bawarii, w Niemczech. Cieszymy się, że dzisiaj jest gościem naszego programu. Była też jednym z gości, z prelegentów wielkiego, można powiedzieć, też i wydarzenia w uczelni naszej, kolejnej konferencji naukowej, w której brała udział. Dzisiaj jest z nami też ojciec Marek Urban, nasz współbrat redemptorysta. On będzie nam pomagał się komunikować z naszym gościem. Ojciec Marek jest wykładowcą filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Pozdrawiamy całą społeczność uniwersytecką.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy jak najbardziej.
Ojcze, a jakie wrażenie po konferencji dzisiaj?
No myślę, że bardzo ciekawa konferencja, taka poważna, naukowa też. Naświetliła nam wiele aspektów tego tematu, o którym będziemy mówić. Jak najbardziej.
Pani Gabriele, nim może o samym gender, o rewolucji seksualnej, gdyby pani mogła powiedzieć coś o sobie. Ja tak przysłuchiwałem się wczoraj, mieliśmy okazję się spotkać, takiej trochę pani historii życia, bo myślę, że to też jest bardzo przemawiające do naszych widzów, do tych, z którymi dzisiaj będziemy się też komunikowali przez telewizję, by powiedzieć o tym, jak to się stało, że dzisiaj pani jest na takim etapie swojego życia, że dzisiaj pani daje świadectwo o prawdzie, można powiedzieć wbrew ideologii, kolejnej ideologii, która przychodzi, można powiedzieć, zagląda do naszej ojczyzny, dzisiaj Polski, a u pani ta ideologia w Niemczech jest już od dłuższego czasu.
Ja, Frau Kubi, bevor wir über die Gender-Revolution sprechen, vielleicht wäre gut, wenn Sie etwas über Ihre Geschichte erzählen. Wieso sind Sie nach Polen gekommen? Wieso sind Sie zu diesem Thema gekommen? Was ist das passiert? In welchem Punkt des Lebens sind Sie jetzt? Und warum ist das jetzt? Vielleicht mit diesem können wir anfangen.
Gerne. Es ist eine lange Geschichte. Ich bin erst mit über 50 Jahren katholisch geworden. Und davor ist eine lange, lange Suche. Es hat...
Ja, myślę, że chętnie opowiemy najpierw trochę o historii mojego życia. W zasadzie to zostałam w kościele katolickim, czy zostałam katoliczką dopiero w wieku 50 lat. Wcześniej oczywiście była to dosyć długa droga, zanim pojawiłam się w kościele.
Mein Vater war ein linker Schriftsteller und Journalist und wir fünf Kinder waren nicht getauft. Und ich bin mit 8 Jahren weinend zu meiner Mutter gekommen und habe gesagt, Mutti, komme ich in den Himmel, wenn ich nicht getauft bin? Und daraufhin hat meine Mutter alle 5 Kinder evangelisch taufen lassen.
Oczywiście na początku rodzice nie ochrzcili dzieci, ponieważ ojciec był pisarzem, pochodził ze środowiska trochę, jakby to powiedzieć, ze strony trochę lewicujących poglądów. Dlatego nie chciał dzieci ochrzcić, dlatego pani Kubi, gdy miała 8 lat, nagle poszła do mamy, trochę płacząc i pytając, mamo, czy ja, nie będąc ochrzczona, mogę się dostać do nieba? I wtedy po tym pytaniu mama zdecydowała, że ochrzci wszystkie dzieci. I tak rzeczywiście się stało. W kościele ewangelickim, mając 8 lat, została ochrzczona.
Diese Sehnsucht nach Gott, die bei dem Kind schon da war, die ist dann wieder verloren gegangen. Und ich bin, als ich angefangen habe zu studieren, als Tochter meines linken Vaters in die Studentenrevolte reingerutscht, als Mitläufer.
Oczywiście ta tęsknota za Bogiem, która się pojawiła, kiedy była małym dzieckiem, z czasem niestety została jakby trochę zagubiona. Znowu wróciły te poglądy, które gdzieś rodziły się w myślach ojca, nawiązujące do jakiegoś stronnictwa trochę liberalnego. I sama chętnie zaczęła przystawać do tych ruchów trochę takich rewolucyjnych.
Ich habe dann mein Soziologiestudium in Berlin und in Konstanz absolviert und noch ein Jahr an der Universität studiert und habe dann gefühlt, ich habe eine Sehnsucht, die an der Universität nicht erfüllt werden kann.
Potem zaczęła studiować socjologię na Uniwersytecie w Berlinie i w Konstancji. I wtedy jakby odkryła, że jednak ta droga uniwersytecka, to zgłębianie wiedzy, to być może nie jest jej droga jednak.
Ich bin auf Reisen gegangen. Es war die Hippie-Zeit. Man ist überall hingefahren. Nach Spanien, Marokko wollte ich gerne und habe dann sehr bald am Anfang der Reise ein Gotteserlebnis gehabt, was mich dazu geführt hat, die ganze Reise abzubrechen.
Pomyślała, że byłoby dobrze podróżować i zaczęła podróżować. To był czas, jakby to powiedzieć, hipisów trochę. Wtedy wyruszyła w podróży do Maroko, gdzieś do Afryki i w pewnym momencie w tych podróżach odkryła, że to też nie jest ta droga i doświadczyła obecności trochę, początku obecności Boga w jej życiu i nagle przerwała te podróże.
Das war 1973, ist auch schon sehr lange her. Und in diesem Jahr hatte ich noch ein zweites Erlebnis mit Gott, wo ich ganz sicher wusste, es gibt Gott.
Wtedy w 1973 roku doświadczyła dosyć głębokiego, jakby wewnętrznego poczucia tego, że istnieje Bóg.
Und dann hat die Suche nach Gott begonnen, die über 20 Jahre gedauert hat.
Wtedy powróciła ta tęsknota znowu za Bogiem i ta tęsknota rozwijała się przez następne 20 lat.
Ich habe 1997 1977 standesamtlich geheiratet. Wir haben drei Kinder bekommen, waren 18 Jahre verheiratet.
1996 roku pojawiła się możliwość wejścia w związek małżeński, tak uczyniła. Rzeczywiście była w tym związku małżeńskim przez 12 lat i trójkę dzieci.
Und ich habe gesucht im Bereich Esoterik und Psychologie.
Niestety, czy powiedzmy, to poszukiwanie na początku poszło w drogę ciekawą, bo przede wszystkim ezoteryki i jakiegoś takiego namysłu trochę dalekiego na razie od wiary.
Die Esoterik verspricht, dass man Gott findet, aber man kann ihn nicht finden.
Właśnie, ezoteryka w zasadzie mówi, że się powinno Boga znaleźć i to gwarantuje jakby, ale niestety w rzeczywistości nie pozwala go znaleźć.
In dieser Zeit habe ich ungefähr 40 Bücher übersetzt aus dem Englischen über Esoterik, Psychologie etc.
W tym czasie przetłumaczyła bardzo dużo książek, prawie 40 książek o ezoteryzmie z języka angielskiego i psychologii i tak dalej.
Und es hat zu einer großen Lebenskrise geführt.
To doprowadziło do dosyć dużego kryzysu w życiu.
Wo wir beide uns entschlossen haben, uns zu trennen.
Zdecydowali razem z swoim małżonkiem, że jednak powinni się rozejść.
Am 1. Januar 96 war ich allein mit meinen drei Kindern, die waren 12, 15 und 17.
1. stycznia 1996 roku nagle poczuła, że jest sama z dziećmi.
Ich war sehr verzweifelt, dass die ganze Suche über so lange Zeit zu nichts geführt hatte.
I takie miała poczucie i wrażenie, że jednak to poszukiwanie doprowadziło w zasadzie do niczego, do jakiegoś kryzysowego momentu.
Da kam eine junge Frau an meine Haustür, hat geklingelt und hat mir eine Novene gebracht, einen kleinen katholischen Gebetszettel, und hat gesagt, bete.
Pewnego dnia przypadkowo przyszła jakaś kobieta do jej drzwi, zadzwoniła, ona otworzyła i kobieta jej wręczyła małą broszurkę z nowenną i powiedziała jej, proszę się modlić.
Zu diesem Zeitpunkt habe ich meditiert vor einer Buddha-Statue.
Oczywiście w tym czasie korzystała z różnych religii, na przykład medytowała przed statuetką Buddy.
Vor einer hinduistischen Avatar.
Hinduizm także nie był jej obcy.
Vor indianischen irgendwas.
Czy nawet jacyś bogowie z Indian.
Und da habe ich zum ersten Mal zu Gott als Person gebetet.
Ale wtedy poczuła, że po raz pierwszy zaczęła się modlić do Boga, który jest też osobą.
Mit zitterndem Herzen.
Jakimś drżącym sercem.
Es war, als hätte ich von einem 10-Meter-Brett springen müssen und nicht gewusst, ob unten Wasser ist.
Tak jakby trochę się wystraszyła, że ma gdzieś skoczyć przed jakimś, chociażby jakąś wodą i nie była pewna, czy tam się znajduje woda, jakieś takie wyobrażenie, jeśli dobrze zrozumiałem.
Am Ende von diesem neuntägigen Gebet wusste ich werde katholisch.
Po tych jakichś takich modlitwach i po tych przeżyciach poczuła wewnętrznie, że powinna być katoliczką.
Zu diesem Zeitpunkt habe ich die katholische Kirche abgelehnt.
oczywiście do tego czasu odrzucała Kościół katolicki.
Aber es war ganz klar, ich werde katholisch.
Ale wtedy stało się jasne, że powinna być katoliczką.
Dann habe ich die Idee gehabt, ich könnte ja ein Buch schreiben über Marienerscheinungen. Ich hatte davon gehört, es gibt überall Marienerscheinungen.
Wtedy pojawiła się myśl, że mogłaby napisać książkę o objawieniach maryjnych. Wtedy oczywiście to była taka myśl nowa.
Und ich habe dem vom Bertelsmann Verlag, dem größten Konzern in Deutschland, habe ich den Auftrag bekommen, dieses Buch zu schreiben. Und dann begann der Weg. Dann war endlich meine Berufsarbeit und meine persönliche Suche eins geworden. Das war eigentlich die Suche in meinem ganzen Leben.
I wtedy otrzymała pewną propozycję od dużego wydawnictwa w Niemczech, żeby rzeczywiście napisała taką książkę. I ten moment wygląda na to, że to był początek drogi, którą realizuje do dziś i która to droga jest chyba najbardziej słuszną dla niej.
I jak się nazywała ta książka?
Was für ein Buch war das?
Das war nicht ein Buch über Marienerscheinungen. Ich war in Medjugorje und ich war an anderen Orten, aber es war ein Buch, Tagebuch meiner Umkehr vom Zeitgeist zum katholischen Glauben.
To była książka, która nosiła mniej więcej tytuł. To nie była jedna książka o objawieniach maryjnych, ale książka, która nosiła tytuł zbliżony do tego, że od mojego przeżycia duchowego do ewentualnego nawrócenia, czyli pokazanie to, co się działo w ich sercu w tych ostatnich latach.
Dieses Buch wurde sehr erfolgreich.
Ta książka oczywiście nagle stała się bardzo poczytna, że tak powiem.
Es heißt, mein Weg zu Maria von der Kraft lebendigen Glaubens.
To była jakaś droga do Maryi, która wynikała z takiej życiowej potrzeby siły.
Und ich war überaus erstaunt, dass ich jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Briefe bekam von Menschen, die gesagt haben, es hat ihnen geholfen auf ihrem Glaubensweg. Ich war ganz neu im Glauben.
Po tej książce otrzymała wiele listów od ludzi, którzy powiedzieli, że dzięki tej książce oni sami wkroczyli na jakąś taką drogę prowadzącą do Boga.
Und was die Leute angesprochen hat, was mir immer wieder gesagt wurde, ist es ehrlich. Ich habe meine Krisen beschrieben, meine Suche und meine Freude, den katholischen Glauben zu finden, meine große Freude.
Wielu miało takie wrażenie, że to, co ona napisała w książce, to było rzeczywiście szczere, że to było świadectwo prawdziwej drogi do Boga. I to myślę, że miało bardzo duże znaczenie.
A jak to jest, człowiek, no tak przysłuchując się temu, może być bardzo poraniony w swoim życiu, a z drugiej strony ta tęsknota za Bogiem, to pragnienie odnalezienia prawdy, którą jest Bóg dla nas, tak my dzisiaj na to patrzymy jako ludzie wierzący, pozbieranie się i można by wyjść tak obronną ręką, że to w ogóle jest możliwe.
Wir haben sie das gemacht, das war eine gewisse Spannung. In einem Moment sie könnten sie sich ein bisschen verletzt spüren, diese Situationen vielleicht mit Ehe. Und dann gleichzeitig war immer noch diese Sehnsucht nach der Wahrheit, nach Gott.
Die ganze Leben lang, ja.
Ja, wie kann man das beide zusammen bringen?
Die Sehnsucht nach Wahrheit ist in meinem ganzen Leben gewesen. Edith Stein sagt, wer die Wahrheit sucht, findet Gott. Und das war die ganze Leben war die Suche nach Wahrheit.
Ta tęsknota za prawdą to prawdopodobnie była całe życie, w jej życiu. Chociażby przypomnieć Edith Stein, która mówiła, że kto tęskni za prawdą, tak naprawdę tęskni za Bogiem, albo kto szuka prawdy, szuka Boga.
Und ich habe nie aufgehört, die Wahrheit zu suchen, bis zum heutigen Tag.
Tak naprawdę nigdy nie można przestać szukać prawdy, a i to czyni aż do dziś.
Natürlich war die Verletzung sehr groß in einer gescheiterten Ehe, nicht nur für mich, für meinen Mann, auch natürlich für die Kinder.
Oczywiście te zranienia, o których ojciec mówił, to pojawiały się w życiu, bo te zranienia dotyczyły nie tylko jej samej, ale męża, dzieci, całej rodziny i to się odczuwało.
Aber endlich hatte ich zu der Quelle gefunden, wo ich wirklich gestärkt worden bin, und das war die Eucharistie. Ich habe sehr bald die Eucharistie als real erfahren.
I oczywiście odkryła też pewne głębokie źródło tego, co jej dało w zasadzie siłę i moc, to źródło znalazła w Eucharystii. Odkryła nagle, że Eucharystia może jej pomóc w codzienności.
Und ich habe die große Befreiung durch die Beichte erfahren.
I do tego nowość, która się pojawiła, to potężne wyzwolenie, która daje spowiedź.
Wenn ich noch was sagen darf dazu, meine erste Reise ging nach Medjugorje 1996 und ich habe dort zum ersten Mal gebeichtet, weil es klar war, 1997 trete ich in die katholische Kirche ein. Und diese Beichte hat wirkliche Umkehr geschenkt, dass ich meine eigene Situation in meiner Ehe gesehen habe, meine eigene Schuld und in meiner Ehe bleiben wollte. Und es war diese Herzensreue, ist eine ganz große Gnade Gottes, weil daraus Umkehr und ein neuer Weg entsteht.
Jeśli możemy wrócić trochę do historii, to rzeczywiście przypomina sobie, że pierwsza spowiedź to był rok 1996. Wtedy była w Medjugorje i poczuła po raz pierwszy, że jednak to jej życie może być w jakiś sposób zmienione. Ta spowiedź wprowadziła nowe elementy w jej świadomość, w jej myślenie. To bicie serca nagle zaczęło inaczej się odbywać i rzeczywiście ta spowiedź to był pierwszy moment, który zwrócił uwagę na to, że być może trzeba inną drogą.
Dzisiaj temat, który założyliśmy sobie, który pani też poruszała na sympozjum, gender, rewolucja, globalna rewolucja seksualna. Gdybyśmy chcieli naszym widzom przedstawić samo pojęcie gender, czym ono jest, czy jak je też zrozumieć, bo tych rewolucji było wiele, można powiedzieć, rewolucja październikowa, socjalistyczna, materialistyczne, różnego rodzaju ideologie nam cały czas towarzyszą i próbują wejść w nasze życie, a teraz ta rewolucja, czym ona jest, na ile ona jest niebezpieczna?
Wir haben heute Vormittag über die Gender-Revolution gesprochen. Es gibt viele verschiedene Revolutionen. Man denkt auch die kommunistische, diese französische vielleicht Revolution. Und vielleicht wäre gut, wenn wir etwas über diese Revolution sprechen, aber zuerst, was diese Gender auch ja. Ein Begriff bedeutet.
Also ich bleibe noch einen Augenblick beim Biografischen. Ich habe dann bald erkannt, dass Sexualität die zentrale Frage, der Umgang mit unserer Sexualität, die zentrale Frage in unserer Gesellschaft ist, dass die Sexualisierung der Gesellschaft, die wir überall erleben, ein massiver Angriff auf den einzelnen Menschen ist und auf die ganze Gesellschaft und habe dann angefangen zu fragen, was passiert eigentlich?
Jeśli byśmy mogli nawiązać do tych przeżyć trochę życiowych, to wtedy odkryła właśnie to, o czym chcemy mówić, że seksualność człowieka albo seksualizacja życia społecznego jest bardzo czymś ważnym, że wygląda na to, że to jest taki moment, który dotyczy nas wszystkich i trzeba o nim trochę mówić i trzeba się na tym zastanawiać, ponieważ potem w przyszłości, jako konsekwencje tej seksualności, to jest to, że to potrafi ta seksualność zmienić całą strukturę społeczeństwa nawet.
Und dann habe ich entdeckt, dass eine kulturelle Revolution im Gange ist, die unter diesem Namen Gender Mainstreaming läuft. Ein Begriff, den ich erstmal nicht kannte und den so gut wie niemand kennt bis heute.
I wtedy odkryła, że rzeczywiście ten moment bardzo ważny w tym społeczeństwie to jest to, co się zaczęło pojawiać, co się nazywa gender mainstreaming, czyli główne nurty tej rewolucji czy myśli genderowej, one nagle stały się w społeczeństwach zachodnich i nie tylko czymś bardzo ważnym i wtedy pomyślała, że warto się temu wszystkiemu przyjrzeć.
Gender ist ein Begriff, der ursprünglich ein grammatikalischer Begriff war, zur Unterscheidung des Genus eines Wortes, der, die, das.
Oczywiście na początku to słowo gender było przede wszystkim słowem, które oznaczało rodzaj. Nawet w gramatyce, tak jak my mówimy, rodzaj męski, żeński, nijaki. To było słowo, które najpierw określało gramatycznie to.
Auf der Konferenz der Vereinten Nationen in Peking, der Frauenkonferenz 1995, der in den Händen der Radikalfeministinnen war, wurde dieser Begriff strategisch durchgesetzt.
1995 roku podczas wielkiej konferencji kobiet w Pekinie nagle okazało się, że można tego słowa użyć nie tylko w sensie gramatycznym, ale można tego słowa użyć do pewnego określenia pewnych elementów w życiu człowieka czy w społeczeństwie.
Es war eine sehr weitsichtige Strategie, denn die Feministinnen wussten, dass sie für eine neue Kulturrevolution brauchen sie einen neuen Begriff. Und dieser Begriff Gender sagt, es gibt ein soziales Geschlecht, das ist die kürzeste Form, das sich unterscheiden kann von unserem biologischen Geschlecht.
Oczywiście taka strategia ruchów feministycznych była przemyślana już wtedy, na tej konferencji w Pekinie w 1995 roku. One zrozumiały, że potrzebują nowych pojęć, żeby wyjaśnić to, co nowego mogłyby wprowadzić do społeczeństwa. I do tej pory oczywiście tak naprawdę mówiliśmy o tym, że istnieje tylko płeć biologiczna.
Der Begriff Sex, da denkt jeder an zwei Geschlechter.
Tylko jeszcze dokończę tam jedno zdanie. Ta płeć biologiczna nie jest jedyną. Istnieje także oczywiście inny rodzaj płci, tak zwana płeć społeczna. Czyli gender można użyć na określenie płci biologicznej, mężczyzna, kobieta, albo na określenie płci społecznej.
Gender behauptet etwas sehr Eigenartiges. Gender sagt, es gibt nicht zwei Geschlechter, Mann und Frau. Wir alle wissen eigentlich, ob wir Mann oder Frau sind. Gender wagt es zu behaupten, es gibt nicht zwei Geschlechter, es gibt viele Geschlechter.
Tak naprawdę to pojęcie zaczęło odważnie myśleć o tym, że można by wprowadzić nowe rozumienie. Mianowicie nie istnieją dwa rodzaje jakby płci biologicznej, czyli mężczyzna i kobieta, ale istnieje tylko jeden rodzaj. Mianowicie, który można by określić za pomocą słowa gender. I nie jest ważne, czy w ogóle istnieje płeć biologiczna. Trzeba by stworzyć, krótko mówiąc, nową płeć, która nie zależy od naszej biologii.
Es klingt sehr verrückt.
Oczywiście to wydaje się, że trochę brzmi szalenie, nie?
Und es ist auch sehr verrückt.
A i tak jest. Das jest szaleństwo pewne.
Das Erstaunliche ist, dass es auf der ganzen Welt durchgesetzt wird.
To, co jest dziwne, że cały świat jakby to nagle to szaleństwo próbuje przyjąć i akceptuje to, że nie ma dwóch płci, mężczyzny i kobiety.
Ale rzeczywiście tak jest, że cały świat próbuje, to przyjmuje, czy też nie do końca rozumie, czym to jest i nie wie, jak się znaleźć w tej sytuacji, a jest mu to narzucane.
Ist die Wahrheit, das wirklich, wie wir jetzt gesagt haben, dass die ganze Welt akzeptiert das Gender, oder vielleicht die Menschen verstehen das nicht und darum akzeptieren, weil sie wissen nicht, was das bedeutet. Ist das bewusst?
Die meisten Menschen wissen gar nicht, was passiert. Es passiert im akademischen Bereich. Es ist die Ideologie, die in den Universitäten gelehrt wird, in den vielen Ländern schon, vielleicht in Polen noch nicht. Es gibt überall das neue Fach Gender Studies an den Universitäten. Die Menschen wissen nicht, was passiert. Wir merken nur, unser Wertegefüge schwankt. Es ändert sich so viel und wir wissen nicht, wodurch es passiert.
Wygląda na to, że ludzie rzeczywiście może nie mają pojęcia o tym, ale problem polega na tym, że ta myśl jest wprowadzana na uniwersytetach. Ludzie światli, to oni zaczynają tworzyć pewną myśl. I tu i ówdzie, nie wiem jak w Polsce, ale słyszymy, że chyba w Polsce też powstają jakieś nowe przedmioty, czy może nawet nowe instytuty na uniwersyteckich wydziałach, które próbują uczyć czy studiować właśnie filozofię gender.
Ich muss noch was erklären zu gender.
Jeszcze chciałbym wrócić do tego pojęcia gender.
Die Auflösung der Geschlechtspolarität wird vorgenommen, damit jede sexuelle Orientierung, ob heterosexuell, homosexuell, bisexuell, transsexuell, intersexuell, damit jede sexuelle Orientierung gleichwertig ist und akzeptiert wird. Denn die
Właśnie chodzi o to, że jeśli moglibyśmy wrócić, że z tym pojęciem gender, to jeśli użyjemy jednego słowa gender, to możemy jednocześnie zaakceptować nie tylko heteroseksualnych, ale także biseksualnych, interseksualnych. W tym pojęciu mieszczą się wszystkie możliwe orientacje seksualne.
Es scheint, dass die Machteliten, die vor allem in den internationalen Organisationen operieren, der United Nations und den Europäischen Union, die sind ein Bündnis eingegangen mit den radikalen Minderheiten der Feministinnen, der Radikalfeministinnen und der Homosexuellen und die betreiben diese Agenda auf der ganzen Erde.
Wydaje się, że to największe elity rządzące tego świata, czy ludzie, którzy są odpowiedzialni za politykę w Unii Europejskiej, czy w wielkich organizacjach międzynarodowych, to oni propagują tego rodzaju myślenie, właśnie które miałoby zmierzać do tego, że nie istnieje w zasadzie ta jedna rozróżnienie płci biologicznej, ale chcemy zastąpić wszystko jednym słowem. To jest istotne, że to ci, którzy rządzą albo mają dużą odpowiedzialność w tym rządzeniu, mają pewną władzę, mają moc, oni to propagują. To jest niebezpieczne.
Tylko, że dzisiaj wydaje się, że ten świat, czy Unia Europejska i w ogóle ci, którzy jakąś tam mają tą odpowiedzialność za państwa, za kraje różnego rodzaju, No to jest gdzieś taki, można powiedzieć, no, lewicowe są te rządy, tak? I moglibyśmy, nie wiem, pytać się, czy to gdzieś tam u Marksa, Engelsa nie biorą początków. I to dzisiaj może na kanwie takiej lewicowości proponowane jest nowe nazewnictwo, które próbuje wszystko ujednolicić, tak? Ale pytanie też, dokąd idziemy z tym wszystkim?
Gibt es nichts, gibt es das vielleicht so, dass diese Ideen aus die Ideologien stammen, die früher waren, wie zum Beispiel die kommunistische Ideologie oder Marxismus, wenn wir auch nennen, da wollten sie auch eine gewisse Einheit bilden.
Mhm. Ganz eindeutig, die Wurzeln sind im Marxismus. Schon Friedrich Engels hat 1836 ein Buch geschrieben, in dem er fordert die Auflösung der Familie, dass die Frauen in der Produktion arbeiten sollen, genauso wie die Männer, und dass die Kinder in staatliche Betreuung kommen. Das ist jetzt der Kampf in den westlichen Ländern, dass die Kinder, dass die Familie aufgelöst wird, dass alle Frauen arbeiten und dass die Kinder vom Staat betreut werden. In Deutschland die Krippenbetreuung, also von null Jahren an sollen die Kinder in Fremdbetreuung, damit die Frauen in das Erwerbsleben gehen können. Es ist eine alte Ideologie.
Małysz jest rację, że można by korzeni takiego myślenia szukać i czy może nawet znaleźć właśnie w tych ideologiach, które wywodziły się z nurtu marksistowskiej filozofii. Wystarczy przypomnieć Engelsa i jego pierwsze dzieła, w których już wprowadzał i głosił jakieś projekty rozbicia rodziny. Oczywiście rozbicia małżeństwa, zaakceptowania przede wszystkim tego, że to państwo ma się troszczyć o dzieci i to państwo ma decydować o tym, jaki będzie sposób wychowania tych dzieci, począwszy od przedszkola aż do szkoły, o czym mówiliśmy też dzisiaj.
Ale pytanie, dokąd to zmierza, tak? Bo naturalny model, ten biologiczny, mężczyzna, kobieta, myślimy też i związek małżeński, rodzina, w której też rodzą się dzieci, a tutaj pod pojęciem gender, ta płeć społeczna, no będą się rodziły pytania, czy rzeczywiście ma być to mężczyzna i kobieta, czy dwóch mężczyzn, dwie kobiety, czy tylko dwóch mężczyzn i dwie kobiety, co z dziećmi, prawda? Jakie będzie to społeczeństwo? Przecież zawsze patrzymy na to, że dzieci to taka materia bardzo delikatna i teraz eksperymentować na dzieciach, eksperymentować na rodzinie, na tych relacjach mężczyzna-kobieta?
Also, welche Konsequenzen kommen? Normalerweise, wenn wir jetzt sagen, dass es gibt nur das soziale Geschlecht, also was sollen wir mit der Familie machen? Was sollen wir mit der Ehe machen? In welche Richtung sollen wir gehen? Vor allem es geht um die Kinder, die sehr zerbrechlich sind, die sind sehr delikat und man muss schauen, was sollen wir mit den Kindern, die werden in der Familie leben, wo zwei Männer sind oder nur zwei Frauen und nicht eine Mutter und ein Vater. Wohin gehen wir also mit dieser? Welche Konsequenzen?
Diese Gender-Ideologie ist vielleicht die letzte Stufe von der Rebellion des Menschen gegen Gott und gegen die Schöpfungsordnung.
Myślę, że trzeba by zacząć może od tego, że poważnie powiedzieć, że ta rewolucja genderowa to jest chyba ostatni jakiś taki etap, radykalny etap sprzeciwu przeciwko Bogu i Bożemu prawu.
Der Mensch sagt, ich sitze auf dem Thron, ich bin ein autonomes Individuum und ich bestimme über alles, es ist meine Freiheit.
Trzeba wrócić do tego, że oczywiście człowiek gdzieś w tym myśleniu nowożytnym wraca do tego, że to ja jestem Panem, ja siedzę na tronie, to ja decyduję o tym, co jest istotne, a co nie jest istotne, albo co jest ważne, to wszystko ode mnie zależy.
Ich akzeptiere keine vorgegebene Ordnung, ich entscheide sogar, ob ich Mann oder Frau bin.
W zasadzie ten człowiek nie akceptuje tego porządku, który został mu dany. Ten człowiek musi sam zdecydować, czy chce zdecydować, czy ja jestem kobietą, czy jestem mężczyzną.
Und ich akzeptiere keine begrenzenden Normen der Sexualität. Ich lebe meine Sexualität aus, wie immer ich will.
W tym sensie, jeśli nie ma żadnych norm, nie ma żadnych granic, to także dlaczego miałyby być granice seksualności? Tak naprawdę to moja seksualność jest otwarta. Mogę robić też w tej sferze, co chcę.
Damit werden die Wurzeln des Fundament der menschlichen Existenz angegriffen.
I wtedy oczywiście w ten sam sposób pocinamy jakby korzenie w ogóle ludzkiej egzystencji, tego co było podstawowe w ludzkim życiu i byciu.
Jeder von uns weiß aus eigener Erfahrung, dass Monogamie, die Treue zu einem Partner, einem Mann oder einer Frau, die Bedingung von Familie ist.
Każdy z nas wie, że monogamia to jest źródło tego, tej stabilności rodziny, że istnieje jeden partner, czyli łączymy się z jedną kobietą, z jednym mężczyzną. To jest fundamentalne. To jakoś nasze doświadczenie intuicyjne dotychczasowego życia nam pokazywało to.
In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 wird die Familie als der Grundlage, der Grundbaustein der Gesellschaft bezeichnet und als Menschenrecht geschützt.
Oczywiście cały ten proces w tych instytucjach, które miały chronić oczywiście rodziny, to rodzina ciągle pojawiała się jako fundamentalna rzecz, która chroni w ogóle ludzkie życie, ale także rozwój tego życia.
Auch in der deutschen Verfassung, in vielen anderen Verfassungen ist klar, dass die Familie geht dem Staat voraus. Sie verdankt sich nicht dem Staat und sie ist die Grundlage von einer funktionierenden Gesellschaft.
Wcześniej pokazywano, nawet w Niemczech, że rodzina jest tą instytucją czy tą przestrzenią, która wychodzi nawet przed państwo. To ona gwarantuje pewną stabilność życia i jest bardzo ważna.
Sie ist die Grundlage, weil aus der Ehe von Mann und Frau Kinder entstehen.
Przede wszystkim dlatego, że z tej rodziny mężczyzny i kobiety może pojawić się życie, nowe życie.
Und weil wir alle wissen und die Wissenschaft in vielen, vielen Studien bezeugt, dass Kinder am besten in einer stabilen Ehe von relativ, also nicht mit extremem Streit, in einer stabilen Ehe von Mann und Frau aufwachsen. Das ist für die Kinder ganz eindeutig die beste Form aufzuwachsen.
Oczywiście jest wiele badań i można to udowodnić i wykazać, że dziecko rzeczywiście wzrasta najlepiej, rozwija się w stabilnej rodzinie, w rodzinie, gdzie jest mężczyzna i kobieta. I to wiele dokumentów może to pokazać, wiele badań, że tak właśnie jest. Być może to jest także nasze doświadczenie osobiste, że tak jest.
Die Väter dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hätten sich niemals vorstellen können, dass in wenigen Jahrzehnten die Menschen sagen, die Beziehung zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Partnern kann der Ehe zwischen Mann und Frau gleichgestellt werden. Es war vollkommen out of the picture, also war vollkommen unmöglich, das auch nur zu denken.
Oczywiście Karta Praw Człowieka pokazywała, że to jest taki kierunek, który dotychczas był w zasadzie przestrzegany, jeśli chodzi o mężczyznę i kobietę i tworzenie rodziny. Niemniej jednak być może z czasem pojawia się pewna tendencja do tego, by to zmienić.
Und heute wird überall in Europa, in Amerika auch, und aber in jedem Land in Europa wird darum gekämpft, dass die gleichgeschlechtliche Partnerschaft vollkommen der Ehe gleichgestellt wird.
Oczywiście w wielu krajach ciągle pojawia się myśl o tym, żeby walczyć o to, że jednak rodzina czy małżeństwo zrodzone czy utworzone z mężczyzny i kobiety i ewentualnie inna propozycja mogłyby się stać takie same. Oczywiście te nowe nurty się pojawiają.
Auch in Polen ist dieser Kampf entbrannt.
Oczywiście ta walka i w Polsce jest. My to też zauważamy, że przychodzą nowe tendencje, że w zasadzie można by stworzyć nowy model rodziny, nowy model małżeństwa.
Jeder Mensch weiß, dass eine gleichgeschlechtliche Beziehung fundamental verschieden ist von einer Ehe von Mann und Frau. Weiß jeder.
Oczywiście każdy wie, że te ewentualne nowe rodziny, które się składają z tej samej płci, a więc dwóch mężczyzn czy dwie kobiety, nie, trudno porównywać z tym, co było do tej pory, że to absolutna różnica jest. Nie?
Es ist einfach eine Absurdität, dass die Ehe zwischen Mann und Frau immer mehr geschwächt wird. Wir haben Scheidungen, die bis an 50% rangehen. Die einzigen, die jetzt heiraten sollen, sind die Priester und die Homosexuellen.
Ciekawe, że jest taka myśl, że pojawiają się, jest tyle rozwodów i to, co proponują ci, którzy powinni ewentualnie wstępować w związki małżeńskie w tych wszystkich dyskusjach, to są propozycje, żeby to robili księża, ewentualnie die Priester und homoseksuele. Nagle małżeństwo jest owszem cenione dla nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale to właśnie, jeśli mówimy o małżeństwie w sensie pozytywnym, to tylko wtedy, gdy nagle mamy propozycję dla księży, dla homoseksualistów i wtedy mówimy o małżeństwie.
Das Zölibat soll unbedingt aufgelöst werden, damit auch Priester Kinder kriegen können. und sie sollen unbedingt heiraten können. Aber heterosexuelle Paare treiben in Massen, verhüten Kinder in Massen, treiben die Kinder ab, sodass wir eine ungeheure Krise haben, geradezu eine Epochenwende, nämlich die demografische Krise.
Jakiś paradoks, że oczywiście z jednej strony mamy kryzys demograficzny, bo nie ma oczywiście dzieci w tych związkach mężczyzny i kobiety, a nagle trzeba stworzyć nowe rodziny, bo ewentualnie tam mogłyby, bo byłoby to miejsce dla dzieci. Kiedy nagle w tych rodzinach dotychczasowych te dzieci mogłyby się rozwijać całkiem spokojnie. To jest paradoksalne. Chcemy dzieci, ale i nie chcemy jednocześnie, bo chcemy ich gdzie indziej, nie?
Cały czas czynimy, można powiedzieć, namysł. Pani użyła takiego słowa stabilność. Rodzina zapewniała stabilność, małżeństwo zapewniała pewną stabilność życia społecznego. Było to jasne takie odniesienie. A co proponuje gender? Czy tutaj jest jakaś propozycja pewnej stabilności, jakieś jasne odniesienie, pewność?
Die Ehe bis jetzt oder die Familie hat uns eine gewisse Stabilität gegeben. Ja. Und jetzt, was meinen Sie, die Gender-Revolution? Was bringt sie? Gibt es auch eine gewisse Stabilität?
Nein, überhaupt nicht. Sie löst die Stabilität auf.
Właśnie, te nowe trendy oczywiście rozwiązują całkowicie stabilność
czegokolwiek. Sie löst das Fundament auf dem überhaupt Familie existieren kann. Wenn ich sage, jeder kann sein Geschlecht wechseln, wie ist es mit Vater und Mutter, wenn jeder sein Geschlecht wechseln kann? Jeder kann seine sexuelle Orientierung ausleben, wie er will, ohne irgendwelche Normen. Wie kann da Familie existieren? Sie kann nicht existieren. Sie geht kaputt.
Jak może istnieć dalej rodzina? Każdy z nas może, jeśli chce, zmienić sobie płeć. Może po prostu nagle stać się kimś innym. Więc jak zagwarantować tę stabilność? Absolutnie jest to niemożliwe. Aber wenn es so ist, also in welche Richtung sollen wir gehen? Wo sollen wir diese Stabilität suchen? I zatem, jeśli tak jest, no to czy mamy zapomnieć o tej stabilności, czy mamy gdzie indziej szukać?
Ich habe 2006 das erste Buch zu dem Thema geschrieben. Es war mit das erste kritische Buch. Und ich reise seitdem überall durch die Gegend und versuche davor zu warnen. Wir müssen Widerstand leisten. Wir müssen sagen, das wollen wir nicht.
Ona pierwszą książkę na ten temat napisała w 2006 roku, gdzie sugeruje, że w końcu powinniśmy w jakiś sposób próbować się temu myśleniu, czy temu namysłowi sprzeciwić. I ona w zasadzie próbuje to robić, jeżdżąc, propagując, czy mówiąc o tym przede wszystkim.
No właśnie, bo dostrzegamy pewne niebezpieczeństwo. Pani to widzi, mając doświadczenie chociażby ezoteryki, prawda? Tego wszystkiego, co człowiekowi dzisiaj też się proponuje. I teraz mamy konkretną propozycję gender, bo nawet wspomniane to, czy u nas na uniwersytetach tak się dzieje. Właśnie przed chwileczką jeden ze studentów naszych, tutaj obecnych w studio, przyniósł mi, pyta się, czy chce wiedzieć, jak jest na uniwersytecie, tutaj w Toruniu. I jest gender study i jest propozycja różnego rodzaju przedmiotów, antropologia relacji płciowych, filozofia polityki wobec problemu emancypacji, feministyczne studia kulturowe, stereotypy płciowe w kulturze, wychowaniu oraz edukacji, polityka i poetyka wykluczenia, gender patriarchat.
Jetzt haben Sie gesehen, in einem Moment ist ein Student gekommen und hat ihm diese Dokumente mitgebracht, wo lesen kann, was für eine Studien an der Universität in Thorn sind. Und wie ist das hier in Toruń? Mhm. Er hat eben das vorgelesen, das sind 5 oder 6 oder 7 verschiedene Studien, die in Richtung dieser Gender auch gehen. Also es ist eine Gefahr.
Ja, Gender hat den gleichen Stellenwert heute an der Universität, wie der dialektische Materialismus es früher unter dem Kommunismus hat. Es ist die Ideologie, der sich die Studenten fügen müssen, wenn sie Karriere machen wollen.
Kierunek studiów prowadzony w obszarze kształcenia. Filozofia, socjologia, historia, sztuka, prawo.
Oczywiście. Chcemy, tylko idąc dalej, to jest tak, jak kiedyś było, że w zasadzie czymś, co było obowiązujące, to była myśl filozoficzna na temat dialektyki materialistycznej, marksistowskiej. To w zasadzie, jeśli ktoś chciał studiować filozofię i porządną filozofię, przecież w latach 70. czy nawet wcześniej, to powinien był studiować właśnie tę ideologię. Dzisiaj, jeśli chce się zrobić karierę, jeśli chce się być kimś ważnym, to wygląda na to, że powinno się właśnie taką ideologię studiować, żeby być zorientowanym, bo to może wypromować.
Ja powiem kompetencje społeczne. Jest otwarta. na nowe idee, gotowa do zmian opinii na temat dyskryminacji, równouprawnienia i polityki równościowej w świetle dostępnych danych i argumentów.
Wissen Sie, an der Universität müssen wir jetzt so einen Syllabus schreiben, also jeder. Yeah. Jeder Gegenstand, wenn wir unterrichten, Geschichte oder so etwas, man muss beschreiben, was für eine Kompetenz bekommt.
Da muss Gender
Student.
Dabei sein. Ich weiß.
Ja, genau. Bei ja. diesen Kompetenzen kann man auch das finden.
Ja, ich erlebe es manchmal, dass nach meinen Vorträgen Studenten zu mir kommen und sagen, wenn ich das sagen würde, was ich sage, könnte ich hier überhaupt nicht mehr den Mund aufmachen und könnte auch kein Examen machen.
Zdarza się nawet tak, że czasem przychodzą studenci i mówią, że gdybym ja chciał oficjalnie i dosyć otwarcie powiedzieć to, co pani mówi dzisiaj, to być może doszłoby do takiej sytuacji, że miałby nawet kłopot ze zdaniem egzaminu.
Ich möchte etwas von Norwegen erzählen.
Jakiś krótki przykład z Norwegii.
Also wir fragen ja nach dem Widerstand, kann man diesen Wahnsinn irgendwie stoppen? Es ist noch keine einheitliche Widerstandsbewegung da in Europa, die eigentlich da sein müsste.
Jeśli mówimy o tym sprzeciwie, czy rzeczywiście on się może pojawić? Na razie trudno mówić, czy istnieje w Europie jakikolwiek sprzeciw przeciw temu wszystkiemu.
Aber es gibt in Norwegen einen schönen Erfolg.
Jest jakiś mały, dobry znak, jeśli chodzi o Norwegię.
Dort gibt es einen Fernsehkomiker, einen Komiker, der im Fernsehen auftritt, der im ganzen Land bekannt ist. Harald Eier heißt er.
Jest komik taki w Norwegii, znany w całym kraju. Harald Eier nazywa się, który właśnie coś próbuje zrobić.
Harald Eier hat Statistiken gelesen, die besagen, Norwegen ist das Genderland. Ja, die machen seit Jahrzehnten, machen sie Gleichberechtigung und kämpfen dafür. Das ist weit fortgeschritten.
Zobaczył w statystykach ten komik, że rzeczywiście Norwegia może spokojnie zaliczać się do tych krajów, która spokojnie wprowadziła gender.
Und die Statistiken zeigen, obwohl es schon 20 Jahre Genderpolitik gibt, sind bei den Krankenschwestern immer noch nur 10% Männer und bei den Ingenieuren immer noch nur 10% Frauen. Stabil.
Te statystyki jednak pokazały, że jednak pośród pielęgniarek istnieje tylko 10% mężczyzn. Natomiast wśród inżynierów istnieje tylko 10% kobiet.
Und Harald Eier hat gesagt, komisch, wie kommt es?
Jak to, to trochę komiczne, skoro takie genderowe są naciski, żeby była równość. Wszystko dla kobiet, wszystko dla mężczyzn, porówno. I tu nagle jest tylko 10%.
Und er ist losgezogen und hat Wissenschaftler interviewt, die zu diesem Thema was zu sagen haben. Seriöse Wissenschaftler und sogenannte Gender Wissenschaftler.
Zaproponował ten komik, żeby sprowadzić do dyskusji pomiędzy ludźmi jakiegoś naukowca, który rzeczywiście rzeczowo chciałby o tym porozmawiać, a z drugiej strony właśnie typowego przedstawiciela gender.
Er hat 6 Videos produziert zu den heißen Themen unserer Zeit.
Wyprodukował prawie 6 takich małych filmów, jeśli chodzi o te problemy w naszym czasie.
Gender, Homosexualität etc.
Auch Homosexualität, auch Gender und so weiter.
Man kann sie im Internet anschauen. Der Komiker heißt Harald Eier, E-I-A.
Można te filmy zobaczyć gdzieś w internecie. Harald Eier. Jeśli się wpisze to nazwisko, to być może te filmy się pojawią.
Das Ergebnis war, dass diese Gender, sogenannten Genderwissenschaftler, so lächerlich erschienen sind. So wenig seriös, so wenig glaubhaft, dass die norwegische Regierung alle Unterstützung für Genderforschung ab 2013 gestrichen hat.
Okazało się, że w tych filmach trochę ci przedstawiciele, typowi przedstawiciele ten gender kierunku ukazali się nagle bardzo komicznie. W związku z tym rząd zdecydował o tym, żeby jednak nie wspierać już więcej tej sytuacji, ponieważ to przynosi trochę komiczne wyniki.
Und es ist ein Zeichen dafür, dass jemand seinen gesunden Menschenverstand benutzt hat und seine Gaben und einfach gehandelt hat. Und das sollte jeder von uns auch tun. Wir sollten uns nicht unseren gesunden Menschenverstand durch diese Gehirnwäsche, die durch die Medien ständig stattfindet, ausschalten lassen.
Ten przykład pokazuje, że tak naprawdę są ludzie, którzy używają zdrowego rozsądku, używają swojego intelektu, żeby zrozumieć, że to nie ma sensu. I być może to jest też nasze powołanie, żebyśmy zaczęli także my używać tego zdrowego rozsądku i mówić o tym, że to jest paradoksalne, że to jest czasem, jak ten przykład pokazuje, może komiczne.
Es braucht ein bisschen Mut, gegen den Strom zu schwimmen.
Zawsze potrzeba odwagi, żeby płynąć pod prąd.
Wenn wir noch lange warten, wird es immer schwerer werden.
Jeśli będziemy dłużej czekać, czas będzie prowokował do tego, że będzie coraz trudniej.
Denn es werden Gesetze vorbereitet, die Menschen, die sich dagegen wehren, kryminalisieren.
Niestety będą ciągle prawa tworzone, które będą trochę dyskryminowały tych ludzi, którzy się chcą sprzeciwić, aż do tego momentu, że mogą nawet być w jakiś sposób za to karani.
Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo.
Telefon okay.
Halo?
Halo?
Witamy serdecznie.
Tu Grzegorz z Niemiec.
Prosimy, panie Grzegorzu.
I mam jedno pytanie. Całe towarzystwo Grodzkiej i inni. Jak to jest możliwe, że w wieku 45 lat naraz ktoś myśli, że jest kobietą czy mężczyzną? Ja spotkałem właśnie w pracy taką jedną osobę, która właśnie jest mężczyzną i zrobiła się kobietą. Ona nie miała ludziom do oczu patrzeć. Ja nie wiem, jak na przykład Grodzka to wytrzymuje. I z drugiej strony sama rodzina, jeżeli chodzi o rodziny, to powiedzmy sobie szczerze, jeżeli jest dwóch ojców, dwie matki, to te relacje przystosowania, czy do, na przykład jeżeli są dwie matki, do chłopca, do życia rodzinnego jest po prostu niemożliwe, bo te dwie matki mają osobne jakieś przemyślenia życiowe i tak dalej. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Grzegorzu, z Panem Bogiem.
Es geht vor allem um das. Das die erste Frage war, wie kann man sich als 45-jährige Frau oder 50-jährige Mann...
Nawet chyba więcej, 50, chyba kilka lat.
Ja, wie kann man sich so plötzlich als eine Frau... Und die zweite, wie kann das Kind etwas in eine Familie lernen, wo zwei Mütter oder zwei Väter sind?
Ja.
Die Mütter haben ganz verschiedene Meinungen.
Natürlich, ja.
Bo natürlich. Można powiedzieć, to jest tak, no, mam 50 kilka, tak? Mówimy o konkretnej osobie, mężczyzna mający 56 lat, staje się w tym momencie kobietą, ma syna. No i pytanie też, czy syn w tym momencie będzie mówił tato, czy będzie mówił mamo?
Ja, wir haben in Polen auch denke,
Parlament.
Ja, und wenn jemand mehr als 50 Jahre alt ist und dann plötzlich, er war ein Mann, jetzt ist eine Frau, hat ein Kind, einen Sohn und jetzt der Sohn soll zu ihr oder zu ihm Vater oder Mutter sagen.
Ja. Das betrifft die Psychologie und die Entstehungsursachen von Homosexualität und der sexuellen Orientierung, von der ja gesagt wird, sie kann sich jederzeit ändern und das müssen wir akzeptieren. Wird da in diese Richtung gehen die Gesetze?
Te prawa idą w tym kierunku, że rzeczywiście, jeśli chodzi o całe te psychologiczne rozważania na temat homoseksualizmu, to prawa idą w tym kierunku, że można w czasie życia, w pewnych etapach, no, czuć się trochę inaczej, nie?
Es gibt darüber Forschungen und Untersuchungen. Das Problem ist nur, dass die Homo-Lobby diese Forschung unterdrückt und es keine öffentliche, also auch selbst in der wissenschaftlichen Community, dürfen diese Fragen nicht mehr offen diskutiert werden. Sondern es gibt Druck dagegen, Homosexualität muss akzeptiert werden, sie darf überhaupt nicht in Frage gestellt werden.
Tak naprawdę lobby homoseksualne trochę jakby blokuje wszelkiego rodzaju badania naukowe. Mówiąc zdecydowanie, jasno, bez jakiegoś argumentowania, że powinno być prawo, czy powinno się akceptować homoseksualistów. I to jest normalne.
Es gab
to jest
in Deutschland,
pewien nacisk.
Es gab in Deutschland einen Kongress über die Entstehung von Identität. Das ist die Frage dahinter. Und dieser Kongress wurde massiv angegriffen und konnte schließlich nur stattfinden unter Polizeischutz. Es gab 1000 Demonstranten, 1000 Polizisten und 1000 Teilnehmer an dem Kongress, weil die Homo-Lobby unterbindet mit aller Wucht, dass überhaupt diese Fragen noch diskutiert werden.
Był taki moment, kiedy była potężna próba zorganizowania konferencji wielkiej na temat tożsamości człowieka. przepraszam, ale było bardzo trudno zorganizować tę konferencję, ponieważ była ona blokowana przez właśnie środowiska homoseksualne. Mogła się odbyć ta konferencja jedynie pod pewnym nadzorem policjantów, bo trudno było rzeczywiście rozmawiać o tożsamości człowieka. Nagle nie można rozmawiać o tożsamości człowieka.
Eine Organisation, die in diesem Bereich arbeitet, ist die amerikanische Organisation NARTH, abgekürzt NARTH. Das kann man im Internet finden und dort findet man Informationen.
Jest pewna organizacja NARTH w Stanach Zjednoczonych, która rzeczywiście nad tym dosyć mocno pracuje. Można to w internecie odnaleźć.
Alle Organisationen, die in dieser Richtung arbeiten, die zum Beispiel Therapie anbieten für sogenannte egodystone Homosexualität, also Menschen, die leiden unter ihrer gleichgeschlechtlichen Orientierung, stehen unter massivem Beschuss und massivem Druck, der ihnen ihre Arbeit fast unmöglich macht.
Oczywiście istnieją być może, czy istnieją pewne organizacje, które chciałyby się zająć pewną terapią tych, którzy odczuwają w sobie to odczucie bycia homoseksualistą. Ale jak mówi pani Kubi, to wygląda na to, że wszystkie te organizacje, które miałyby charakter trochę terapeutyczny, chciałyby pomóc odkryć to odczucie, oczywiście są blokowane. Nie można oficjalnie o nich mówić. Nie wolno.
Die zweite Frage war die nach den Kindern in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Das war die zweite Frage.
Tak, drugie pytanie, do którego wracamy, było o dzieci w tych związkach tych samych płci.
Der Kampf geht jetzt kulturell darum, dass gleichgeschlechtliche Paare der Ehe vollkommen gleichgestellt werden und also auch Kinder, fremde Kinder adoptieren dürfen.
To, co powiedzieliśmy, że oczywiście jest wielka walka o to, by te związki partnerskie jednej płci miały oczywiście te same prawa, które dotychczas miały związki różnych płci. I do tego dochodzi oczywiście prawa dla dzieci, żeby dzieci w tych związkach mogły być adoptowane też.
In Deutschland wurde die gleichgeschlechtliche Partnerschaft 2001 beschlossen und es hieß, wir wollen nur die gleichgeschlechtliche, die Eintragung, wir wollen überhaupt nicht die Ehe, das ist etwas ganz anderes.
W 2001 zostało w Niemczech zaakceptowane to, że istnieją związki, oczywiście związki tych samych płci.
Aber es ist überall in allen Ländern die gleiche Strategie. Man fängt mit dem an, was gerade möglich ist in dieser Kultur. Und dann geht es mit Salamitaktik Schritt für Schritt für Schritt weiter. In Deutschland sind wir jetzt 2013 an dem Punkt, dass die vollkommene Gleichstellung mit der Ehe kurz vor der Tür steht, mitsamt Kinderadoption.
Oczywiście te małe etapy poszerzania tych praw oczywiście się rozwijają. Na początku zaczyna się od małego prawa jakiegoś, które mogłyby te związki tej samej płci posiadać, a potem, wiadomo, chcą większych praw. W Niemczech dochodzą do tego, że w zasadzie te związki posiadają pełne prawa do wszystkiego, już nawet prawie już przy drzwiach, jak to wyraziła się, stoją, żeby zaakceptować i adopcję i wszystko inne.
Wenn jeder Mensch etwas sicher weiß, dann ist es, dass er aus Vater und Mutter entstanden ist und dass er Vater und Mutter braucht, um gesund aufzuwachsen.
Oczywiście to pierwsze doświadczenie każdego człowieka, żeby jest takie, że potrzebuje matki ojca do tego, żeby wzrastać, żeby się rozwijać.
Wir leben in einer zweigeschlechtlichen Welt und wir brauchen die Vorbilder. Ein Mädchen muss wissen, wie ist die Mutter und ein Junge, wie ist der Vater und wir brauchen dieses Triangel, dieses Dreieck, um uns wirklich als Menschen zu reifen und zu entfalten können.
Oczywiście to są obrazy, których ciągle potrzebujemy. I tak jak potrzebują dzieci, mają potrzeby, żeby wiedzieć, kim jest ojciec, co prezentuje ojciec, tak samo matka i córka, w jaki sposób są związane. W związku z tym tworzy się jakby trójkąt taki. Z jednej strony matka, ojciec, dziecko.
Man muss sich das Schicksal von Kindern vorstellen. Kinder, die zur Adoption freigegeben werden, haben ihre leiblichen Eltern verloren. Das ist ein sehr schweres Schicksal.
Oczywiście musimy też powiedzieć o pewnym przeznaczeniu dzieci, które gdzieś tam straciły swoich rodziców. Co się z nimi stanie?
Bisher hat der Staat den Auftrag gehabt und es auch so verstanden, dass er die bestmögliche Sekundärlesung finden muss für ein Kind, was dieses Schicksal erlitten hat, und sehr genau ausgesucht hat, dass die Eltern, die das Kind adoptieren wollten, wirklich gute Bedingungen für dieses Kind gewährleisten konnten.
Oczywiście do tej pory było tak, że jeśli jakieś dziecko straciło swoich rodziców, to trzeba było znaleźć takie rozwiązanie, które by najlepiej znowu pomogło temu dziecku wzrastać. I do tego się dążyło, żeby odnaleźć rodziców, którzy mogliby mu pomóc.
Es gibt in Deutschland 10 Ehepaare, die kein Kind haben, ein Kind adoptieren möchten, auf ein Kind, was zur Adoption freisteht. Ja, 1:10.
Jest oczywiście dużo więcej rodzin, które chciałyby zaadoptować dziecko, niż samych dzieci. Ta proporcja wygląda na to, że jest 10:1.
Und jetzt wird plötzlich gefordert, dass zwei Männer oder zwei Frauen Anspruch haben, ein Recht auf ein Kind haben und ein Kind adoptieren dürfen.
Jeśli byśmy patrzyli, tak mi się wydaje, że o to chodzi, na te proporcje, że do tej pory normalnych rodziców, normalnych, czy powiedzmy w tym sensie normalnych, mówię, że mężczyzny i kobiety czeka na dziecko tak długo, bo ich jest 10 par oczekujących, a jest jedno dziecko, i nagle jest potrzeba, czy dąży się do tego, żeby stworzyć nowe rodziny, właśnie dwóch mężczyzn czy dwie kobiety, które mogłyby zaakceptować to dziecko.
In England haben die katholischen Adoptionsagenturen sich geweigert, das zu tun. Sie mussten alle schließen.
In England.
In England, ja. Und sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Sie mussten alle schließen, weil sie sich geweigert haben, Kinder an gleichgeschlechtliche Paare auszuliefern.
Oczywiście w Anglii na przykład te tendencje musiano się z tego wycofać, bo było to rzeczywiście tak, że trudno było zaakceptować to oczekiwanie na te dzieci, więc cały ten proces ewentualnie został odrzucony.
Niemand hat ein Recht auf ein Kind. Kinder haben ein Recht auf ihre biologischen Eltern.
Nikt w zasadzie nie ma prawa do dzieci, ogólnie rzecz biorąc, ale dzieci mają prawo do swoich biologicznych rodziców. Tak powinno być.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Janusz Niemiec.
Szczęść Boże.
Witam panią Kubi. Dziękuję za bardzo interesujący wykład. I chciałam o taką rzecz zapytać, mianowicie, czy widzi pani pewną analogię, która już była kiedyś w Biblii, to prawda lokalnie wystąpiła w dwóch takich miastach, Sodoma i Gomora, a teraz to wydaje się, że występuje już globalnie. I drugie moje pytanie, w Niemczech ostatnio był taki przypadek, że jedna pani właśnie domagała się ujawnienia ojcostwa. To też się wiąże z pewnymi takimi perwersyjnymi sprawami związanymi z rozrodczością. To tyle. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy panie Januszu. Szczęść Boże. Bóg zapłaci.
Es geht zwei Sachen. Vielleicht sehen Sie eine Analogie zwischen dieser Situation und das, was in Bibel war, wenn wir unter den zwei Städten nennen, Sodoma und Gomorra. Und zweite war das. To drugie było, jeśli chodzi o, pamiętamy o dziecko. Trochę mi umknęło to drugie pytanie, ale może sobie przypomnę w międzyczasie.
Przypadek kobiety, która chciała ujawnić kwestię ojcostwa.
Das war ein Fall, eine Frau, die wollte wissen, wer der Vater ist.
Ja, ich weiß. Ja, es ist in Deutschland jetzt ein Urteil ergangen. Es ist in Deutschland ein Urteil gefällt worden, dass eine Frau, die war 18 und die ist durch eine Samenspende entstanden, und das Gericht hat entschieden, dass sie ein Recht darauf hat, wer der Vater ist. Also sie wird irgendwann rausfinden, dieser Mann, der anonym seinen Samen gespendet hat, ist mein Vater, und sie muss es erfahren dürfen.
Oczywiście to była 18-letnia, 18-jährige, a więc, ja, która miała dziecko w sposób... Oczywiście nie wiadomo, od kogo otrzymała nasienie, i wtedy chciała wiedzieć, czy rzeczywiście ma prawo do tego, żeby jej powiedziano, kto jest ojcem. I was für eine Beurteilung?
Das Urteil ist, die Menschen haben ein Recht darauf, wenn sie 18 sind.
Właśnie, sąd wydał wyrok, że ma prawo do tego, żeby wiedzieć.
Also jeder Mensch will seine Abstammung kennen.
Każdy chce wiedzieć, skąd pochodzi. To jest normalne prawo.
Jedes adoptierte Kind sucht irgendwann, wer sind meine Eltern? Wir haben ein Recht darauf, unsere Abstammung zu kennen. Und jetzt wird das Ganze verwirrt, sodass die Menschen plötzlich nicht mehr wissen, woher komme ich eigentlich? Ich wundere mich, dass in einem Zeitalter der Psychologie, wo wir wissen, was es bedeutet, wenn wir Probleme haben mit Vater und Mutter, und die Menschen sitzen bei den Therapeuten und weinen und sagen, meine Mutter wollte, dass ich ein Junge bin und das ist und so weiter. Diese ganzen sozusagen normalen Probleme, die Probleme, die wir jetzt bekommen, durch die Adoption, durch Gleichgeschlechtliche, durch Samenspende, durch Leihmutterschaft und diesen ganzen Horror, der da aufgebrochen ist in unserer Zeit, die werden Therapeuten nicht mehr lösen können. Und wir werden alle die Früchte von dieser Entwicklung ernten, von der ich glaube, dass sie in eine sehr schwierige Entwicklung in dieser Gesellschaft führen.
Oczywiście krótko. Wcześniej to było jasne, że ktoś mający jakieś problemy ze sobą, różne problemy, próbował pójść do jakiegoś terapeuty, do psychologa i próbował rozwiązywać swoje życie. Wcześniej oczywiście każdy z nas wiedział, od kogo pochodzi, kto jest rodzicem. I jeśli wiemy, kto jest rodzicem, to mogliśmy naszą sytuację przeanalizować. W tym sensie, że właśnie można popatrzeć, co mama robiła ze mną, co ojciec robił, dlaczego w takiej sytuacji wzrastałem, bo wiedziałem z kim. A jeśli zaakceptujemy nowe środowiska, to nie będziemy wiedzieli w zasadzie, kto jest ojcem, kto jest matką. No to pani Kubi powiada, współczujemy trochę tym terapeutom, bo jak oni będą rozwiązywać problemy tych ludzi? Nie wiadomo, do czego będzie można się odnieść. Skąd pochodzą, dokąd zmierzają tak naprawdę, skąd się znaleźli, dlaczego tak?
Pani wspomniała też o tym, żeby mieć rozsądek, tak? No ale jeżeli odzywa się w nas rozsądek i chcemy bronić tego normalnego modelu, mężczyzna, kobieta, normalnej rodziny, normalnego małżeństwa, no to próbuje się też ich, tak wygląda przez tą nową filozofię życia gender, pacyfikować przez słowo homofobia, mowa nienawiści.
Also, wenn wir auch vernünftig wirken und wollen wir etwas sagen, die irrationale Argumente benutzen und so, wenn wir diese Leute finden, da plötzlich man hört, dass diese werden, man sagt, ja, die übertreiben, das kommt plötzlich eine Homophobie und diese, die diese Argumente benutzen, werden als die Homophobe genannt.
Leute, die so argumentieren wie ich, sind homophob.
Ja.
Ja. Also es ist ja ein neuer Begriff konstruiert worden, der heißt Homophobie, der schon überall etabliert ist. Er wird ganz selbstverständlich benutzt.
Pojawiło się nowe słowo, które oczywiście wszędzie się jakoś znowu pojawia. To jest słowo homophobie.
Homophobie.
Homophobie, tak.
Schon ganz normal.
To jest tak.
Schauen wir doch mal an, was der Begriff bedeutet.
Ale popatrzmy, co w zasadzie znaczy to pojęcie.
Eine Phobie ist eine neurotische Angst. Wenn ich jetzt da eine Spinne sehe, schreie ich auf und muss plötzlich aus dem Studio laufen, weil ich so Angst vor Spinnen habe. Das ist eine Phobie.
Wiadomo, że fobia jest jakimś neurotycznym lękiem przed czymś. Nagle mogę krzyknąć, bo boję się czegoś. To jest neurotyczny lęk.
Fobia. Dann mache ich 7 Jahre Therapie und dann habe ich die Phobie nicht mehr.
Mogę przeżyć pewną terapię i fobia znika.
Homophobie bedeutet, ich habe eine neurotische Angst vor Homosexualität, deswegen lehne ich Homosexualität ab. Wird unterstellt durch den Begriff.
Oczywiście, jeśli wezmę pod uwagę słowo homofobia, no to wygląda na to, że mam pewien neurotyczny lęk przed homoseksualizmem, dlatego też muszę ewentualnie walczyć też przeciwko temu. I to trochę paradoksalnie zaczyna wyglądać, bo...
Ich habe keine Angst vor Homosexuellen. Ich kenne Homosexuelle und sie haben Würde wie jeder andere Mensch.
Ja czy pani powiada, nie mam lęku przed homoseksualizmem. Nie muszę się tego lękać. Bo gdyby to była homofobia w tym sensie neurotycznego lęku, to ja powinienem się strasznie bać homoseksualistów. Ona się nie boi. Nie wiem, czy ojciec się boi, czy się ktokolwiek boi, bo to nie o to chodzi.
Aber ich habe Sorge vor einer Bewegung, die anfängt, unsere Kinder in der Schule zu sexualisieren und ihnen die Homosexualität schmackhaft zu machen, die ein sehr risikoreicher Lebensweg ist. Und das passiert in den Schulen.
Ale to, jak taki lęk, który się pojawia, to jest to, że nagle to rozwój tego dziecka, czasem dziecka w szkole, idzie w tym kierunku, że być może ktoś pokazuje, robi pewien smak, moglibyśmy powiedzieć, na homoseksualizm. Bo o tym się mówi. Nagle może się ten smak, jeśli mogę użyć tego słowa, pojawić.
Mittlerweile bekommen die Kinder im Kindergarten Bilderbücher, in denen ihnen die Homosexualität vermittelt wird, wo ein Prinz einen Prinzen heiratet zum Beispiel.
Oczywiście przedszkolak pokazuje się książki z obrazkami, gdzie już jest możliwe, że jakiś książę chce poślubić księcia.
Die Sexualpädagogik, die in den deutschen Schulen überall gelehrt wird, mit einem riesigen Aufwand von bebildertem Material, vermittelt den Kindern, dass jede Form von Sexualität gleich ist. Homosexualität ist ganz normal. Ob du einen Freund oder eine Freundin hast, such es dir aus.
Dlatego dochodzi do tego, że w tych oczywiście kształceniach czy wychowaniu w zasadzie zmierza się do tego, żeby pokazać, że każda forma seksualności jest dobra. Nie ma jakiegoś zróżnicowania.
Es ist richtig, dass wir unsere Schüler, wir selbst nicht diskriminieren, dass wir genauso achtungsvoll sind, egal welche sexuelle Orientierung jemand hat. Aber es ist falsch, unseren Kindern diesen Lebensweg anzubieten, denn dieser Lebensweg hat die Lebenserwartung von homosexuell praktizierenden Männern ist bis zu 20 Jahre kürzer als die normale Lebenserwartung. Wir sollten unsere Kinder davor warnen.
Oczywiście my nie możemy powiedzieć, że jesteśmy przeciw, jeśli to znaczy nie możemy gdzieś tam strasznie krytycznie deprecjonować tych ludzi, homoseksualistów, bo to też w jakiś sposób nam nie wolno w jakimś momencie, ale chodzi o to, że niebezpieczeństwo jest takie, że w tych w pierwszych latach wzrastania tych dzieci nagle im się pokazuje to jako coś bardzo pozytywnego, a nawet im się to proponuje. I to jest niebezpieczeństwo. Czy rzeczywiście w tym wychowaniu nie jest to rodzenie czegoś nowego? Co jest oczywiście, nagle okazuje się, jest bardzo pozytywne.
Wir werfen gerade das Ideal unserer Kultur von Wissenschaftlichkeit und Rationalität über Bord. Es geht nur noch um die Veränderung der Gesellschaft und unter die Realisierung einer bestimmten Ideologie. Es geht nicht mehr um Rationalität, es geht nicht mehr um Wissenschaft, es geht nicht mehr um Wahrheit.
Jest pewne wrażenie, że to społeczeństwo nie potrzebuje pewnej racjonalności. Nie potrzebuje tego, co się nazywa jakimś dążeniem do prawdy. W zasadzie społeczeństwo potrzebuje tego, żeby jakoś funkcjonowało, żeby się mogło rozwijać, ale nie jest istotne, jakich argumentów do tego używamy. Przede wszystkim nie jest istotne, że to są racjonalne argumenty, zdroworozsądkowe.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Stefan z Warszawy. Prosimy. Ja krótko tym razem. Proszę ojca, jest jedna podstawowa sprawa w tej całej dyskusji, która się od X czasu toczy na temat tych związków i adopcji dzieci. Pani Pawłowicz po tej napaści na nią, po parlamentarnej dyskusji, mówi, ona pierwsza podniosła sprawę dzieci, nie w tych związkach. Więc ja się dziwię, bardzo dziwię, jest Instytut Praw Dziecka, są ich instytucji różnych, które bronią dzieci. Przecież trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że dziecko w takim związku, jeżeli ono zacznie rozumieć, co to, w jakim ono jest w związku, jacy są jego rodzice, to przecież to dziecko ogarnia przerażenie wśród rówieśników, w szkole, wszędzie. No jak ono jest przerażone, to dziecko. Jak ono wzrasta, ono nie wie, ono wtedy dopiero zaczyna rozumieć, że ono nie ma ani mamy, ani taty, nie? Bo jeżeli ono zaczyna rozumieć, już to wie, że to nie mogą być rodzice tego dziecka. To jest wielka krzywda dla dzieci i należy bez przerwy podnosić wszędzie to wielką krzywdę i zbrodnię, którą te związki i te organizacje dokonują na dzieciach, nie? Bo to jest, bo ci ludzie niech sobie żyją, oni żyli kiedyś, żyją dziś i będą żyć dalej. Bez nagłaśniania, bez żadnego jakiegoś tam robienia pochodów, czy niech oni sobie spokojnie żyją. Ale jakim prawem ci ludzie, jakie państwa, jakie władze pozwalają na to, żeby tym ludziom dać dzieci do adopcji? To jest przerażenie, to jest zbrodnia i o tej zbrodni powinniśmy wszyscy mówić i szczególnie w tych dyskusjach i w kościele, i księża, wszędzie, bo to jest zbrodnia dokonywana na dzieciach. Zbrodnia dokonywana na dzieciach. Szczęść Boże.
Dziękuję Panie Stefanie. Szczęść Boże Panu.
Ja kurz gesagt, es gibt viele Institutionen, auch in Polen, in verschiedenen Ländern, die für die Kinder kämpfen oder sollen kämpfen. Und es ist die Frage, wie können wir so etwas machen, dass plötzlich ein Kind in so einer Ehe ist, wo die Gleichgeschlecht ist und wie kann das Kind da mit den anderen wachsen? Er geht in die Schule und die anderen Kinder fragen, wer ist dein Vater, wer ist natürlich deine Mutter, was soll er sagen? Und es ist, hat er gesagt, warum kämpfen diese Institutionen nicht um das Kind?
Tja, das muss man sich wirklich fragen. Wieso kämpfen sie nicht für das Kind? Es hat einen unheimlichen Charakter, dass eine Institution nach der anderen in diese neue Ideologie einschwenkt.
Właśnie, ciekawe jest, dlaczego te instytucje, rzeczywiście jest dobre pytanie, nie walczą o prawa dziecka. Owszem, coraz chętniej więcej instytucji jakby zaczyna przyłączać się, czy zaczyna płynąć z tymi nurtami genderowymi.
Es besteht ein enormer Druck, der durch die internationalen Organisationen ausgeübt wird und von all den Organisationen, die große Gelder bekommen von den Europäischen Union und von den Vereinten Nationen. Da ist sehr viel Geld dahinter und sehr viel gesellschaftlicher Druck.
Jest jakiś dziwny nacisk. Gdzieś jakieś instytucje czynią to, żeby właśnie w tym kierunku iść, a w tym właśnie rewolucji trochę genderowej i otrzymują na to potężne pieniądze i to od wielkich instytucji międzynarodowych.
Es ist wie unter dem Kommunismus. Wer hat sich gegen die kommunistische Ideologie gewehrt? Es hätten auch sehr viele tun müssen.
Właśnie, w całej tej ideologii komunistycznej, że ta ideologia przez wielu była wspierana i to także finansowo.
Pani Kubi, napisała pani książkę. Można powiedzieć dzisiaj temat naszej rozmowy, ale to poważna praca, 450 stron. Mamy nadzieję, że też w języku polskim się ukaże, że będziemy mogli sięgnąć do tego pani doświadczenia.
Sie haben letztens das Buch geschrieben, ein großes Buch, mehr als 400 Seiten. Wir hoffen, dass wir auch bald in Polen aus diesem Buch etwas auch bekommen haben.
Das Buch wird übersetzt jetzt in Polen und wird in diesem ersten Halbjahr schon erscheinen. Es hat den Untertitel Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit. Das ist das, was tatsächlich in unserer Gegenwart passiert.
Ta książka ma się ukazać rzeczywiście w tym roku, niebawem. Co ciekawe, że ta książka nosi pod tytuł Zniszczenie wolności ze względu na w imię wolności.
Tak. Znaczy też pytanie, czy rzeczywiście jeszcze w świecie można drukować książki, które idą pod prąd. Bo pani w swoim myśleniu, można powiedzieć, idzie pod prąd. Idzie za rozsądkiem, ale w tej rewolucji genderowej idzie pani, można powiedzieć, przeciwko temu. I czy jest jeszcze zgoda na to, żeby drukować takie książki?
Ist das vielleicht ein gutes Zeichen, dass in dieser Situation, wenn Sie gegen Strom gehen, ob Sie noch eine Möglichkeit haben, so ein Buch zu publizieren, zu drucken?
Es ist ein gutes Zeichen.
I to jest dobry znak, że jednak ma takie możliwości. Że jednak
nie jest źle.
Also es ist nicht so schlecht, wenn Sie noch eine Möglichkeit haben,
genau,
so eine Bücher
genau
zu publizieren.
Und das sollte jeder wissen. Es spitzt sich zu und wir haben noch etwas Spielraum und diesen Spielraum sollten wir nutzen, um wirklich Widerstand zu leisten, insbesondere gegen die Sexualisierung der Kinder in den Schulen. Das ist die wichtigste Front und ich hoffe, dass sich die Menschen aufgerufen fühlen, die Eltern sich wirklich darum zu kümmern und dort zu sagen, nein, nicht mit meinen Kindern.
Oczywiście jest przestrzeń jeszcze, gdzie można o tym mówić i taka przestrzeń powinna być przez nas wykorzystana. Pani Kubi mówi przede wszystkim, jeśli chodzi o sprzeciwianie się tej seksualizacji dzieci. Przede wszystkim dzieci już w przedszkolach czy szkołach. Temu powinniśmy się zdecydowanie próbować przeciwstawić.
Bo my nawet przed rozmowami mówiliśmy o tym, że jak gdyby próbuje się dzieci bronić przed pedofilią, ale z drugiej strony właśnie próbuje się seksualizować i wprowadzić w sferę seksualności już od, nie wiem, drugiego, trzeciego roku życia. To jest prawdziwe niebezpieczeństwo.
Oder ist auch ein Paradox, das wirklich. Wir wollen die Kinder schützen von verschiedenen Dingen und ihnen gleichzeitig werden sie seksualisiert auch. Das ist auch ein Paradox.
Ein offensichtliches Paradox. Wir sind uns alle einig, dass es Prävention gegen sexuellen Missbrauch geben muss.
Oczywiście wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że powinna być jakaś prewencja, jeśli chodzi o nadużycia seksualne.
Aber wie sehen die Programme gegen sexuellen Missbrauch aus?
Ale jak wyglądają te programy przeciwko tym nadużyciom seksualnym?
Die Programme sagen, du musst dem Kind frühzeitig zeigen, wie es seinen Körper als Lustorgan empfinden kann, damit es sich gegen sexuelle Zudringlichkeit wehren kann.
Właśnie te programy pokazują od samego początku przede wszystkim to, żeby dziecko wiedziało, co jemu przynosi jak tak naprawdę przyjemność od samego początku. I w tym kierunku te programy są pisane.
Was tatsächlich passiert ist, dass das Schamgefühl des Kindes kaputt gemacht wird.
Wygląda na to, że w tych programach to, co się niszczy od razu, to jest poczucie wstydu dla dzieci.
Und das Schamgefühl ist die eigentliche Barriere, dass ein Kind sagt, nein, das möchte ich nicht. Und das Schamgefühl wird kaputt gemacht.
Jeśli się zniszczy to poczucie wstydu, to dziecko nie powie, o tego nie chce, nie? Bo już nie ma.
Es ist kein Wunder, dass die Präventionsprogramme keinen Erfolg bringen.
I dlatego wygląda na to, że te wszystkie programy prewencyjne nie przynoszą żadnego sukcesu.
Es gibt viele Widersprüche. Alles ist voller Widersprüchen. Es geht nicht mehr um die Wahrheit, um die Vernunft, um die Rationalität. Es ist nur noch ein Machtkampf.
Jest wiele sprzeczności, wiele innych sprzeczności w tym naszym myśleniu. Tak naprawdę nie chodzi o prawdę, nie chodzi o pewną racjonalność tego wszystkiego. Chodzi przede wszystkim o jakąś taką walkę władzy, posiadania.
Aber ich möchte zum Schluss sagen, es scheint sehr bedrohlich. Die Macht, die dahinter steht, ist sehr groß. Aber diese Bewegung geht gegen Gott und sie geht gegen die Natur und sie kann niemals gewinnen.
Oczywiście, na koniec chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście ten ruch jest bardzo mocny i być może on płynie, ale wygląda to, że nigdy nie zwycięży. Dlaczego? Dlatego, że chce się sprzeciwiać naturze, którą trudno wygrać i chce się sprzeciwiać Bogu, z którego też nie jest tak łatwo zwyciężyć.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem była pani Gabriele Kubi, socjolog, autor wielu książek, dziennikarka. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. A w tej komunikacji bardzo dobrze pomagał nam ojciec Marek Urban, redemptorysta, wykładowca.
Też bardzo dziękuję.
Ich möchte Ihnen auch herzlich danken.
Dziękuję.
Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.